Dzień dobry Państwu, a gościem popołudniowej rozmowy Radia Zachód jest Elżbieta Rafalska, europosłanka Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, członkini Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu i witam Państwa serdecznie.
Pani minister, w minionego weekendu na ziemi lubuskiej promocja Polskiego Ładu przyjechała druga osoba w państwie, marszałek Elżbieta Witek. Festyny rodzinne, pikniki, spora frekwencja w Otyniu, ale frekwencja dopisała nie tylko wśród zwolenników, także wśród przeciwników, którzy wznosili okrzyki, które zaogniły pewne emocje, także te, które były z trybuny, że tak powiem. Jak pani ocenia to, co stało się w Otyniu? Jak pani ocenia postawę tych, którzy skandują w sposób dość agresywny przeciwko rządowi Zjednoczonej Prawicy?
To kolejny już tydzień, w którym politycy Prawa i Sprawiedliwości, najważniejsze osoby w państwie, prezentują, konsultują, rozmawiają na temat Polskiego Ładu. W poprzednim tygodniu był premier Mateusz Morawiecki. Teraz pani marszałek Elżbieta Witek, jak pan redaktor powiedział, druga osoba w państwie. A spotkanie w Otyniu było poprzedzone spotkaniem w Lubsku, gdzie na dużej sali były prezentowane poszczególne elementy tego Polskiego Ładu, po czym w Otyniu, w formule bardziej festynowej, na otwartym powietrzu, rozpoczęło się spotkanie, które liczyliśmy będzie przebiegać w takiej atmosferze wspólnego dialogu, wspólnej rozmowy zarówno mieszkańców Otynia, jak i mieszkańców województwa lubuskiego, którzy przecież mogli w tym spotkaniu wziąć udział. I ku naszemu zdziwieniu właściwie nie można było spokojnie rozpocząć tego spotkania, ponieważ nieliczna, a jednak agresywna i hałaśliwa grupa oponentów zakłócała, i to bardzo mocno zakłócała, przebieg tego spotkania, uniemożliwiając pani marszałek Elżbiecie Witek zabranie głosu. I to były zachowania absolutnie takie przemocowe. To była przemoc słowna, to były inwektywy rzucane w kierunku osób, które były na scenie. To była również próba ustawienia się za sceną i zawsze nie wiadomo, do jakich dalszych sytuacji może dojść. Ja oczywiście apelowałam, bo czułam się, że jestem trochę gospodarzem tego spotkania, razem też z panią burmistrz, bo przecież wszystko działo się w województwie lubuskim, że my wiemy, co to jest polska gościnność, jak powinien przebiegać dialog nawet na najtrudniejsze tematy. Apelowałam o szacunek wzajemny, zarówno do tych osób, które protestują, jak i do tych, które chcą mówić na temat tego polskiego nowego ładu.
Pytanie, pani minister,
bez żadnego efektu.
Czy w Unii Europejskiej można się odwoływać jeszcze do takich polskich wartości jak gościnność? Nie dlatego, żeby były one złe, tylko dlatego, że są polskie. Bo powstało sporo kontrowersji na temat takiej wypowiedzi pani marszałek Witek, w której stwierdziła, że Otyń to jest Polska, a nie Unia Europejska. Może pójść dalej, że województwo lubuskie to jest Unia Europejska bardziej niż Polska. Jak pani na to patrzy z perspektywy Parlamentu Europejskiego? Czy tam pani koledzy i koleżanki europosłowie mówią o sobie i bardziej daje się wyczuć to, że są przedstawicielami swojego kraju, czy są przedstawicielami Unii Europejskiej?
Panie redaktorze, ja chcę powiedzieć, że te prowokacyjne zachowania, które były podczas spotkania w Otyniu, to były okrzyki tego typu. Tu jest Europa, na które pani marszałek powiedziała, tu jest Polska, tu jest Otyń, a Polska leży w Europie i jesteśmy w tej Europie. Ale najpierw jesteśmy w Otyniu, jesteśmy w Polsce. To jest, chciałabym zwrócić uwagę na jakość i poziom dialogu i dyskusji politycznej w Polsce i to jest ta agresja, którą zarówno prezentują opozycyjni posłowie w Parlamencie Europejskim, jak i zorganizowane grupy, bo ta grupa, która wczoraj przyjechała do Otynia, to była niewątpliwie grupa zorganizowana, których celem jest naprawdę nie doprowadzenie dyskusji. Nie dyskusja, tylko rozbicie tego typu spotkań. Ja apeluję zawsze o to, żebyśmy umieli w cywilizowany sposób rozmawiać. Tą grupę oponentów, która jest bardzo mobilna i jeździ po województwie i aktywnie też już wcześniej się gdzieś włączała, zapraszam do Gorzowa, jeżeli chcą rozmawiać na tematy programowe, to ja jestem naprawdę gotowa ich ugościć w swoim biurze poselskim albo w każdym innym miejscu. Ale chciałam powiedzieć, że w mojej ocenie to zaostrzenie tej i ta agresja bierze się również z tego, co robi Donald Tusk po powrocie do Polski, po powrocie do polityki. To jest eskalacja takich agresywnych zachowań i to jest pokazanie Prawu i Sprawiedliwości naszemu rządowi, że macie być przygotowani, że tego typu zachowania będą towarzyszyły waszym spotkaniom na każdym kroku, że nie damy wam odetchnąć. Natomiast my mówimy, pokażcie swój program, jesteśmy gotowi na dyskusję programową. Na tym paliwie agresji Donald Tusk i Platforma Obywatelska w mojej ocenie daleko nie ujedzie.
Czy sądzi pani, że Donald Tusk wreszcie przedstawi i Platforma Obywatelska taką konstruktywną propozycję, bo tutaj naprawdę mimo dobrej woli śledzę różne wypowiedzi Donalda Tuska i nie widzę niczego konstruktywnego w tym, co w tej chwili mówi opozycja. Donald Tusk też nie był i nie wniósł tutaj jakiejś świeżości do totalnej opozycji, tak jak siebie kiedyś ta opozycja nazwała. Czy jakieś konstruktywne ruchy ze strony opozycji spodziewacie się państwo?
Również Platforma Obywatelska nie podejmuje żadnej debaty programowej, nie przedstawia żadnego programu, dlatego że musiałby przedstawić wizję Polski. Więc pytanie byłoby, jakie to byłyby propozycje programowe i on doskonale wie, że idąc w spór programowy od samego początku przegrałby, ponieważ musiałby powiedzieć, dlaczego poprzednie 8 lat Platforma nie podejmowała tego typu działań, dlaczego dzisiaj próbuje się przypisać do projektów Prawa i Sprawiedliwości, identyfikować je ze sobą, a poza tym nie mają też zdolności do konstruktywnego działania. To jest tylko umiejętność takiej rozbijackiej, destruktywnej działalności, gra na najwyższych emocjach i coraz większe pogłębianie tych przepaści dzielenia ludzi.
W środę Europejski Trybunał Sprawiedliwości nakazał Polsce natychmiastowe zawieszenie stosowania przepisów krajowych dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, a dzień później formalnie uznał, że sądem, że odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów w Polsce, te przepisy nie są zgodne z prawem Unii Europejskiej. Opozycja zaczęła od tamtego momentu mówić o prawnym polexicie. Marszałek Grodzki jeszcze przed orzeczeniem TK mówił, że z punktu widzenia prawa europejskiego taki wyrok nie będzie wiążący dla europejskich instytucji. Jak pani to komentuje?
Proszę pamiętać, że Trybunał Konstytucyjny zajmował się dwoma sprawami skierowanymi do rozpatrzenia. Jedna z nich będzie rozpatrzona jeszcze w sierpniu. Rozstrzygnięcie jest jedno i mogło być tylko jedno, więc konstytucja jest najwyższym prawem w Polsce i co do tego nie mieliśmy żadnych wątpliwości. Natomiast straszenie polexitem, raczej straszenie, że Prawo i Sprawiedliwość dąży do polexitu, do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej, jest tylko agendą polityczną, która ma osłabić Prawo i Sprawiedliwość, ale z tą pewnością to się nie uda. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie też innej sytuacji. Pamiętajmy, że w ostatnich kilkunastu miesiącach nie tylko niemiecki Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął wyższości prawa krajowego nad unijnym. Podobne wyroki zapadły przed sądami we Francji, Hiszpanii czy Rumunii. Moglibyśmy mnożyć, czy Grecji, pozostałe kraje. Żaden z tych krajów nie występował z Unii Europejskiej. Więc dzisiaj partia zresztą, której kiedyś można było przypisać miano partii euroentuzjastycznej, próbowała przyblokować środki unijne, które Polska ma otrzymać w ramach Krajowego Planu Odbudowy. To można by było powiedzieć, że ona jest zwolennikiem osłabienia obecności Polski w Unii. To również, jak Donald Tusk był w Brukseli, był Brexit. Tam nastąpiło istotne osłabienie jakby Unii Europejskiej. Więc myślę, że Polacy na tego typu kłamliwą argumentację zwyczajnie się nie nabiorą. Mają po prostu rzeczywisty obraz sytuacji.
Mamy obecnie w Polsce 16 milionów osób zaszczepionych w pełni. Eksperci mówią, że to jednak za mało, żebyśmy uniknęli czwartej fali i związanych z nią obostrzeń. Choć z drugiej strony coraz więcej ekspertów mówi, że te obostrzenia z pewnością nie będą tak ostre, jak to miało miejsce wcześniej. Szczepionkowy sceptycyzm to nie jest zjawisko tylko obserwowane w Polsce, do tego stopnia, że we Francji postanowiono dość mocno ograniczyć na przykład swobodę przemieszczania się wśród osób zaszczepionych. Jak na to patrzycie dzisiaj państwo z perspektywy Brukseli, z perspektywy Parlamentu Europejskiego? Czy rzeczywiście po tym czasie dawania marchewki, czyli zachęcania do szczepień, przyszedł czas na takie mocne dokręcenie, jeśli chodzi o ograniczenie praw osób niezaszczepionych? Jak pani na to patrzy?
Po pierwsze, inne kraje Europy Zachodniej swoje lockdowny miały zdecydowanie ostrzejsze niż to było w Polsce. Były wprowadzone w Belgii, Francji, godziny policyjne, bardziej restrykcyjne przepisy, surowiej egzekwowane. W Polsce każda próba też zaostrzenia tych przepisów napotykała na stanowczy opór i my świadomie też z tego instrumentu zaostrzenia nie korzystaliśmy. Jeżeli chodzi o szczepienia, to rzeczywiście niebezpiecznie narasta ten ruch antyszczepionkowy, bo tak naprawdę no nie ma innej alternatywy. Trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że jeżeli chcemy chronić nie tylko siebie, nie tylko swoją najbliższą rodzinę, to jedynym wyjściem jest skorzystanie z zaszczepienia się. I coś niebezpiecznego w tym zakresie się dzieje. Natomiast jestem, mimo takiej oceny, jaką tu dzisiaj u państwa prezentuję, daleka od tego, żeby kogokolwiek zmuszać do zaszczepienia się. Musimy mieć świadomość, że dzisiaj w restauracji w Belgii, we Francji, nie wiem czy nie w Niemczech, żeby spokojnie było, można było zjeść w zamkniętym pomieszczeniu, trzeba okazać się paszportem covidowym. To samo dzieje się na lotniskach, w środkach komunikacji i kraje wprowadzają swoje własne też rozwiązania, gdzie wymagane jest szczepienie, więc w jakimś stopniu ten podział na zaszczepionych, niezaszczepionych, czy chcemy, czy nie, dokonuje się. Natomiast ja apeluję naprawdę, żeby sobie głęboko przeanalizować, rozważyć, nie czuć się zmuszonym, ale jednak skorzystać z możliwości zaszczepienia się, bo są kraje, które chętnie skorzystają z dostępnych szczepionek, a my dzisiaj mamy te szczepionki na wyciągnięcie ręki. I nie dajmy się uśpić urokom wakacyjnym, tylko zabezpieczmy się. Zdrowotnie zabezpieczmy się. To jest moja taka prośba.
Czy 500+, bo taki pomysł się pojawił. Niektórzy mówią, że pojawił się w Platformie Obywatelskiej, a tak naprawdę to jeden z posłów Platformy z takim pomysłem wyszedł, że świadczenie z programu Rodzina 500+ powinno być uzależnione od tego, czy członek danej rodziny, czy rodzic jest zaszczepiony. Jak pani się odnosi do tego typu pomysłów?
Źle. Po pierwsze, panie redaktorze, nawet nie powinniśmy mówić, że Platforma ma coś wspólnego z 500+, żeby ktoś nie pomylił tego absurdalnego kłamstwa z prawdą. absolutnie nie ma nic i była największym wrogiem tego programu i nie mam wątpliwości, że program, który jest tak mocno identyfikowany, zlikwidowałaby pod jakimś pretekstem, pierwszym lepszym z brzegu pretekstem zmieniłaby
nazwę. Sytuacja budżetowa byłaby świetną wymówką, już nieraz zresztą była.
Tak, dziesiątki razy tak się odbywało. Jeżeli chodzi o uzależnienie, absolutnie jest to propozycja nie do zaakceptowania. Jest to świadczenie dla dzieci, na rzecz rodziny, ale dla dzieci. Nie można z niczym wiązać. Nazwałabym taką propozycję również niemoralną, pokazującą, jak niektórzy posłowie opozycji próbowaliby zmienić dotychczasowe świadczenie. Byłoby to też dyskryminacyjne traktowanie, czyli ta segregacja sanitarna przy pomocy świadczeń wspierających. Też chcę powiedzieć, że jeżeli pan poseł mówi, że to jest świadczenie socjalne, to jest nieprawda, bo jest to świadczenie powszechne, wszystkich obowiązujące. Nie stosujemy tam kryterium dochodowego, a więc ludzi, którzy dobrze zarabiają, a nawet bardzo dobrze, też z tego świadczenia korzystają, więc proszę nie stygmatyzować, że ci, co biorą, to korzystają z socjalu. Powiedziałabym, że trzeba zupełnie innych metod szukać, a zostawić w spokoju świadczenie Rodzina 500+. Ono spokojnie funkcjonuje, nie ma żadnych zagrożeń, jeżeli chodzi o jakieś pozostałe czynniki, błędne wykorzystywanie czy dezaktywizację zawodową.
A o tym się na początku mówiło ustami opozycji, to bardzo dużo, jak to te pieniądze zostaną zmarnotrawione. Okazuje się, że statystyki z gminnych ośrodków pomocy społecznej, chociażby w województwie lubuskim, przeczą temu. Dziękuję bardzo.
Tak jest w całej Polsce również, panie redaktorze.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Elżbieta Rafalska, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, europosłanka, członkini Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję za uwagę. Miłego dnia.